Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dzień dobry Państwu. Gościem dzisiejszej audycji jest pan Roman Hauk, historyk, twórca i wieloletni dyrektor Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, a obecnie dyrektor Muzeum Diecezji Kaliskiej mieszczącego się przy Wyższym Seminarium Duchownym na ulicy Złotej 144. Panie Romanie, witam serdecznie.
Witam.
Chciałbym pana prosić o długą rozmowę. Dowiedziałem się, że przeżycia pana związane nie tylko z muzealnictwem, ale i z naszą duchowością są bardzo ważne i ciekawe. Specjalnymi eksponatami w Muzeum Przemysłu w Opatówku są szaty papieskie. To jest ciekawostka. Niewiele miejsc w Polsce ma takie eksponaty. Wiem, że trafiły one tam dzięki pana osobie. Jaka była historia tych wspaniałych przedmiotów?
Historia jest dosyć odległa, ponieważ w latach 70. jeździłem do Krakowa, do syna, który zdał na Politechnikę Krakowską. I prosto z pociągu zawsze szedłem na Wawel, najpierw do kościoła. I tam spotykałem kardynała Karola Wojtyłę, który właśnie na Wawelu odprawiał o 11 mszę. Tam było 5-6 paniuś przeróżnych i ja. Wtedy byłem człowiekiem młodym, więc ksiądz kardynał mi się przyglądał, ale mnie przede wszystkim uderzyło w nim to, że jak odprawiał mszę, to się zatracał. Było widać, że rozmawia z Chrystusem, że Chrystus chodzi mu na ten ołtarz. To był ołtarz na grobowcu świętego Stanisława. I oczywiście po jakimś piątej niedzieli czy szóstej, jak już skończyła się msza, bo jeszcze rozdawał komunię i ponieważ tych paniuś było 5-6, to wystarczyła mu hostia dla siebie i dla nich. Ja nie brałem, bo wtedy jeszcze był taki zwyczaj, że tylko po prostu przyjmowało się Chrystusa po spowiedzi, a nie tak jak teraz codziennie, więc byłem z takim dystansem. I w pewnym momencie ksiądz kardynał podszedł do mnie i mówi: co pan robi wśród tych paniuś? A ja mówię: nie jestem kapusiem, bo wiedziałem, że go przecież śledzą. Powiedziałem, że przychodzę tutaj na Politechnikę do syna, żeby go troszkę jeszcze ucywilizować. I ponieważ zawsze mogę przyjść najpierw na mszę i to tak wspaniałe, że na Wawelu jeszcze ksiądz kardynał odprawia, dlatego przychodzę. Jak byłem już wielokrotnie, bo przez parę lat jeździłem do syna w niedzielę, to czasami ze mną rozmawiał. Kilka słów takich o Bogu, o pewnych, bo mówiłem, że młodzież jest dosyć dziwna, muszę pielęgnować właśnie tradycję u syna i tak dalej. I na tym się skończyło. I został papieżem. Ja do niego niekiedy pisałem pozdrowienia na imieniny, na jakieś okoliczności. Zawsze odpowiadał, to znaczy przez sekretariat, ale ze swoim podpisem.
A to jeszcze zanim został papieżem, te życzenia były przesyłane?
Tak, oczywiście. A później jak został papieżem, no to mu pogratulowałem tak wspaniałej osobowości i funkcji, którą pełni w Watykanie. I tak doszło do właśnie 25-lecia jego pontyfikatu. Ja chciałem zrobić właśnie wystawę, jak gdyby uczcić tego wielkiego człowieka, a jednocześnie wielkiego papieża i Polaka. I ściągnąłem bardzo dobre eksponaty z różnych dobrych kościołów na terenie nie tylko Kalisza, ale i Łodzi, i Warszawy. I napisałem do papieża, czy bym nie mógł na tę okoliczność przysłać jakiegoś symbolu. Może to być zwykły guzik, może być coś, co będzie w jakiś sposób akcentowało to jego 25-lecie. I dostałem właśnie ornat papieski przez Warszawę. Po prostu ksiądz sekretarz Dziwisz napisał, że papież w tym ornacie odprawia mszę w swojej kaplicy. No to była wielka rzecz. I w związku z tym cała ranga była o wiele wyższa.
Wystawy, tak.
Tak, więc nawet ksiądz kardynał Glemp wziął pod swoją opiekę tą wystawę. No było to wielkie wydarzenie, a jednocześnie ta wspaniała taka jakaś, no, człowieka, wielkiego papieża, że do takiego maluczkiego jak ja po prostu pochylił się i dał tak wspaniały dar. I stąd jest ta właśnie ten ornat i stuła.
A czy udało się panu namówić syna na mszę na Wawelu?
Ależ oczywiście chodziliśmy, tylko on zawsze mógł wyjść gdzieś po 12. Nie mógł przyjść na tą o 11, którą odprawiał tylko właśnie kardynał Wojtyła na miejscu. Ale chodziliśmy, bo przede wszystkim tam jest piękny kościół akademicki, więc tam żeśmy chodzili z synem, bo chodziło mi o ugruntowanie jego wiary. Przecież każdy młody człowiek troszeczkę się rozchwiewa w pewnym wieku, a później albo wraca, albo nie wraca. Więc mnie chodziło o to, żeby jednak był katolikiem, a czasy były przecież socjalistyczne i bardzo drastyczne dla naszej wiary. I stąd zawsze jak widziałem te tłumy, które otaczają papieża i tak jak byłem w Watykanie, gdzie właśnie na krzesła wchodzono, żeby tylko dotknąć jego świątobliwość, tak sobie myślałem, a gdybyście wiedzieli, że do papieża można było podejść jako do kardynała, po prostu jak do zwykłego człowieka, bo było 5-7 osób i ja 8.
A brał pan udział w jakichś audiencjach w Watykanie?
Nie. Nie, ja zwiedzałem Watykan wielokrotnie, ale na specjalnej audiencji nie byłem.
A w Kaliszu udało się być blisko przy ołtarzu papieskim?
Tak, ksiądz biskup Stanisław dał mi bilet, który pozwolił mi być w czwartym rzędzie i byłem na tej całej uroczystości.
Wystawa, o której pan mówił, to była wystawa czasowa. Ona
tak
skończyła się i te eksponaty zostały rozesłane do różnych diecezji.
Oczywiście.
Pochodziły. A ornat papieski pozostał?
Ornat papieski pozostał, ale to jest depozyt kościoła. I ja wpisałem do księgi depozytów. Także nie można mówić, że jest to własność Muzeum w Opatówku, bo w każdej chwili każdorazowy biskup może poprosić o zwrot. Ale to jest taka zasada, jak u mnie teraz w pracy, że ja robię inwentaryzację w poszczególnych kościołach, wyceniam istotę danego obiektu i zostawiam go. I on jest wtedy depozytem u tego księdza, u którego robiłem inwentaryzację, ale jednocześnie jest do dyspozycji księdza biskupa.
Nie jest już pan dyrektorem Muzeum Przemysłu w Opatówku. W tej chwili jest pan dyrektorem diecezjalnego muzeum. Jakie były początki tej instytucji i jakie ciekawe eksponaty znajdują się tutaj?
No to dzięki osobowości księdza biskupa Stanisława Napieralły. Ponieważ ja go zapraszałem na pewne wystawy, gdzie były akcenty boskie, bo miałem takie wystawy na tysiąclecie Najświętszej Marii Panny. Szereg takich, gdzie on przychodził, zaszczycał i widział, że są to rzeczy, na które jego obecność w jakiś sposób jest konieczna. Jak pan starosta zrezygnował z moich usług, to ksiądz biskup mówił, a może by pan zrobił mi inwentaryzację właśnie w diecezji kaliskiej, ponieważ to jest świeża diecezja i tak naprawdę nie wiemy, jakie skarby są tutaj zachowane. I stąd nasza współpraca od 2003 roku. Ja zacząłem inwentaryzować kolejno poszczególne kościoły. Oczywiście jest to fascynująca praca, bo tak jak detektyw spotyka się nie tylko przy ołtarzu, czy gdzieś schowane rzeczy, ale nawet zaniedbane, które już dzisiaj wiernie rezygnują i ksiądz po prostu usuwał z terenu kościoła. A one okazują się, że są bardzo cenne. Zacznę od ornatów. Ornaty, o dziwo, w Kaliskim zachowały się w znakomitym stanie i bardzo ciekawe. Są to ornaty z tkanin francuskich, włoskich, hiszpańskich, niemieckich i polskich. Mniej więcej od XVI wieku do XX. Bo ja uważam, że XX wiek, mimo że już jest żakard, że haft jest już mniej wypracowany, bardziej techniczny, ale jest to po prostu historia Kościoła, którą trzeba w jakiejś cezurze czasowej zamknąć. To mnie bardzo satysfakcjonowało. Dlaczego? Ponieważ ja wyszedłem z Centralnego Muzeum Włókiennictwa, gdzie pani kustosz właśnie z Wawelu przeorała nas w tkaninie artystycznej. Ja te wszystkie właśnie krosna podciągowe, przeróżne poznałem i jeżeli spojrzałem na ornat, to wiedziałem, to wskazywało, jaki wiek był po prostu w tym ornacie zawarty, czy 16, 17, 18, bo zależnie od techniki wytwarzania tkaniny na krośnie, to było widoczne. To już pierwszy moment. No a drugi oczywiście to jest styl epoki, bo w każdej epoce, jak wiemy, są pewne maniery. Na przykład dosyć dla mnie zawsze było, ale to uzasadnione, dziwne, że panie z okresu rokoka, które miały te ogromne suknie na tych właśnie płaszczyznach, jak czuły się zagrożone w jakiś sposób moralnie, to te suknie dawały na ornaty. A ponieważ to były...
Ofiara.
Tak, to była ofiara, ale przede wszystkim to były bogate arystokratki, więc te tkaniny są znakomite. Zresztą widać, zresztą było ich tyle, że wykroić ornat w stylu takim, jak księża mówią, skrzypiec, było bardzo łatwo. Ja mam tych ornatów bardzo dużo z tej epoki również. Ale przede wszystkim bardzo mnie interesują ornaty, które są ornatami włoskimi, bo tam były specjalne ośrodki, które zajmowały się wytworzeniem ornatów i kap. Następnie Hiszpanie, znakomite rzeczy, które oni robili, bo znowuż historia tkaniny hiszpańskiej jest historią tkaniny mahometańskiej, bo przecież wiadomo, że Hiszpanie bardzo długo podlegali muzułmanom. I oni przywieźli te techniki właśnie od siebie i Hiszpanie to wykorzystali, więc to są też przepiękne tkaniny. No i francuskie. Francuzi mają do dzisiaj w Lyonie doskonały ośrodek od średniowiecza, gdzie również te tkaniny są. I proszę sobie wyobrazić, że wszystkie te tkaniny z tych właśnie ośrodków, ja dokładnie opisałem nawet desanatorów, to znaczy tych projektantów, którzy robili ornaty, są po prostu u nas. I to jest bardzo cenne. Ksiądz biskup był zdumiony, że my mamy tak cenne rzeczy z Europy, ale to było normalne, że jak jakiś bogacz, książę, hrabia jechał do Watykanu czy gdzieś, to przywoził i do swojego, nawet małego kościołka na wiosce, takie ornaty czy kapy. I stąd te wspaniałe rzeczy są tutaj na miejscu. A spotykałem się jeszcze z taką wielką ofiarnością, że w okresie okupacji, kiedy Niemcy przemieniali przecież kościoły na magazyny, w ogóle bezczyścili, to część ludzi zabierała to do domu i przechowywała z narażeniem życia. I później po wojnie oddawała to kościołowi. Stąd raz ornaty, następnie naczynia liturgiczne. Też bardzo dobre ośrodki od XVI wieku do XX, zachowane przede wszystkim w Gdańsku, w Toruniu, w Poznaniu, w tych miejscowościach, gdzie artystycznie te produkty stały bardzo wysoko. Po prostu byli dobrzy.
Tam były wytwarzane te naczynia.
Tak, stąd wysoki walor artystyczny. Oczywiście też jest pewna cezura czasowa, kiedy to się robiło, bo póki nie wynaleziono elektrolizy, to trzeba było na przykład monstrancje czy kielichy złocić ogniowo. To było bardzo niebezpieczne, bo rozpuszczano złoto w retenci, oblewano ten kielich, który był zrobiony na ogół z mosiądzu albo nawet z miedzi, no i wstawiano do pieca, oczywiście odparowywała rtęć, a to przepięknie złoto osadzało się, ale ten, który to robił, wchłaniał to w płuca, w nerki i prawdopodobnie wcześniej umierał na chwałę Bożą. Ale dzięki temu te naczynia są doskonale wykonane, bo w okresie już XIX wieku, kiedy robione elektrolitycznie, to niekiedy to złoto przenoszone jest za dużo go i na przykład troszeczkę niszczy cyzelowanie, więc bardzo łatwo też datować, kiedy to powstało.
Jak wyglądała droga od Muzeum Przemysłu? Zainteresowanie przemysłem, właściwie taką, wydawałoby się, martwą dziedziną naszego życia, albo przynajmniej bardzo usługową do sztuki, do historii dzieł artystycznych. Ale to też Państwu muszę powiedzieć, że Muzeum Przemysłu w Opatówku to nie tylko Muzeum Przemysłu. To przede wszystkim jest instytucja kultury, w której wiele się dzieje.
Dlatego, że chciałem zawsze być historykiem, ale był okres, kiedy po prostu jak zamordowano mojego ojca, który wrócił od Andersa, zabito go, miałem bardzo trudności dostania się na uczelnię. I najpierw ukończyłem wieczorową szkołę inżynierską, wykończalnictwo. I pracowałem 16 lat w wykończalnictwie, więc poznałem tkaninę od tej technologicznej sprawy. Następnie, jak była już okazja, był Gomułka, to mnie przyjęto do Centralnego Muzeum Włókiennictwa, które raczkowało od początku. I tam była właśnie pani Mejro, która znała się na tkaninie, no i oczywiście wielu było historyków sztuki, a ja wreszcie dostałem się na historię i przy okazji jeszcze rok była historia sztuki w Łodzi. Profesor Walis prowadził. Ja się też za to załapałem. Stąd moje zainteresowania są dosyć ugruntowane, po prostu akademicko. Nie jest to moja jakaś fantazja czy takie dociekania teoretyczne, które mi się tylko podobały. A poza tym, jeżeli chodzi o Muzeum Historii Przemysłu, zawsze zakładałem, że tam musi być, żeby ludzi przyciągnąć, pokazać rzeczy wspaniałe, do których oni nie dotrą, nie pojadą do Warszawy, do Krakowa, do Poznania, do Muzeum Narodowego, żeby to zobaczyć, to trzeba im to przywieźć. I stąd te wystawy czasowe, które jak gdyby poszerzały ich doznania estetyczne i doznania piękna i kultury polskiej. Poza tym jeszcze tworzyłem zawsze koncerty ze śpiewaków operowych. Zawsze dostawałem najlepszych, bo tam też miałem swoich znajomych, więc ci ludzie, którzy przyszli na wystawę, najpierw wysłuchali półgodzinnego koncertu wysokiej klasy, później szli zobaczyć coś ładnego, no i to po prostu poszerzało ich uczucia estetyczne. I takie muzeum zresztą istnieją, teraz w ten sposób się rozwijają.
Również można było tych wszystkich maszyn dziewiarskich dotknąć, zobaczyć, jak funkcjonowały. I rzeczywiście coś, co wydaje się martwe, w takim miejscu żyje.
Tak, ale to jest też zasługa profesora Szoslanda. To był przewodniczący Włókienników Polskich, bardzo światły inżynier. W bardzo młodym wieku zrobił dużo wynalazków. Jak ja zacząłem restaurować to muzeum, to poprosiłem go o patronat. I myśmy wybierali rzeczy najistotniejsze dla przemysłu włókienniczego, które powinny być ochronione, bo przecież tego przemysłu już nie ma. I to też była ogromna współpraca. Tak samo profesor Kalinowski, który cały czas dawał pieniądze na remont tej manufaktury, a jest to druga w Europie zachowana tego typu, był pasjonatem fortepianów. I miał u siebie profesora Fogla, wtedy był doktorem Foglem, i powiedział, jeżeli pan zacznie kolekcjonować fortepiany polskie, to ja zrobię wszystko, żeby pan miał na to pieniądze i tego Fogla panu podrzucę. I proszę sobie wyobrazić, że profesor Fogel, bo dzisiaj jest profesorem w Lund, światowej sławy od instrumentarium, on bezpłatnie robił właśnie tę kolekcję, która jest jedna z lepszych w Polsce.
oprócz szat liturgicznych i naczyń, jakie jeszcze specjalne okazy mamy w Muzeum Diecezjalnym?
Przede wszystkim, jak przychodził na emeryturę ksiądz biskup Stanisław, to dał mi rzeczy bezcenne. To znaczy, jest to cała kolekcja brązów, odlewów, no ponad 600 sztuk, wysokiej klasy współczesnych artystów, nie tylko dotyczące papieża czy rzeczy świętych, ale artystyczne. I to jest kolekcja licząca się już...
Mówimy o rzeźbach, tak? Rzeźby i płaskorzeźby?
Nie, to są po prostu odlewy monety i właśnie odlewy artystyczne, płaskorzeźby. Natomiast rzeźby, to spotykam te, które zostały już wycofane z kościołów, przeważnie gdzieś na strychu, gdzieś leżą, bo współczesny wystrój kościoła po prostu wymaga innego układu. I to są te, które ja właśnie zbieram i oczywiście zostawiam też w kościele, tylko są opisane, sfotografowane, wpisane do księgi i to jest też bezcenna rzecz. To samo obrazy. Ja znalazłem kilka obrazów włoskich, które już teraz zostały odrestaurowane z XVI wieku. Znakomite malarstwo, oczywiście wycofane sprzed ołtarzy, ale było na zapleczu i to wszystko żeśmy wyciągnęli. Także naprawdę Kaliskie ma bardzo dużo, bardzo dobrych, powiedziałbym, europejskich rzeczy, którymi możemy się pochwalić.
W jaki sposób możemy chronić rzeczy, które pozostały w kościołach głównie, ale właśnie również pewnie w muzeum, bo historia nie oszczędzała naszego kraju. Liczne wojny, potopy szwedzkie, rosyjskie, niemieckie wymiatały wszystkie dobra, które tylko się dało z tego kraju zabrać. W kościołach pozostało jeszcze sporo cennych zabytków, dzieł. Czy takie muzeum nie powinno być skarbcem? Bo wiele kościołów nie ma należytego zabezpieczenia, żeby chronić te dzieła.
No, ale jednak się uchroniły przez niewiedzę.
Tak.
I na szczęście, bo na przykład ja spotykałem bardzo zniszczone, załóżmy, ornaty i ksiądz mówił, jeżeli pan to uważa, że to są dzieła sztuki, to bardzo dobrze, bo ja chciałem komisyjnie to spalić, bo to nieraz w złych warunkach trzymane, gdzie jest wilgoć, to po prostu zachodzi pleśnią, to są niebezpieczne bakterie. Ja tutaj suszyłem nieraz pół roku, rok, później czyściłem, żeby można było spojrzeć, dotknąć i bezpiecznie po prostu przejść koło nich, bo nie mamy tutaj miejsca. Ksiądz dyrektor Centrum Muzeologicznego zgodził się oddać jedną salę tylko na eksponaty. Ja mam drugą salę, gdzie ksiądz biskup pozwolił mi, że tak powiem, rezydować cały tydzień. To jest i magazyn, i moja pracownia. I tam przetrzymuję rzeczy najcenniejsze. Ale zobowiązałem wszystkich proboszczów, u których byłem, że oni muszą to przechowywać już teraz jako rzeczy cenne. Bo to jest sfotografowane, wpisane naukowo na karty i już nie można tego zniszczyć. Jest to pewne ryzyko, ale póki nie będziemy mieli wybudowanego muzeum, a przede wszystkim ogromnego zaplecza, gdzie można to przenieść, to powinno zostać w kościołach. A poza tym jeszcze ludzie miejscowi są przywiązani do tych rzeczy. Gdyby im się zabrało, by powiedzieli, tak, to zabieracie dzieła sztuki, gdzie myśmy życie prawie poświęcili, żeby je przetrzymać. Więc to trzeba bardzo ostrożnie i delikatnie te sprawy prowadzić, byle tylko nie uronić, żeby one nie zginęły. Ale to ja już położyłem rękę i będę pilnował i mój następca, bo przecież nikt nie jest wieczny, będzie musiał to kontynuować.
Na pewno powinien być jakiś system ochrony tych dzieł w takich nawet najmniejszych kościółkach. Też są tam cenne obrazy.
Na ogół jest jakieś zabezpieczenie, gdzie ksiądz zabezpiecza cały kościół. No ale są włamania. Ale to jest rzecz nieuchronna. Przez wieki zawsze to było. Jak pan redaktor czyta, to wie, że nieraz wielkie dzieła sztuki znikają i po iluś latach z powrotem...
Pamiętamy nieodżałowaną stratę dzieła Rubensa.
Właśnie, no tak.
Z kościoła katedralnego. jakieś słowa dla młodych ludzi zachęcające do odwiedzenia tego muzeum?
Oczywiście, przede wszystkim, jeżeli chcą poszerzyć wiarę katolicką, to powinni wiedzieć, że historia Kościoła katolickiego na ziemiach polskich i tu regionalnie jest wielka, z której mogą być dumni, że Pan Bóg właśnie błogosławi przez również piękno, przez dary. I to trzeba pokazywać, bo jednocześnie jest to i dzieło sztuki, które uwrażliwia młodego człowieka. I jednocześnie nie tylko poszerza jego wiarę, ale i osobowość. Szczególnie w tym okresie zalewu popkulturą. To jest bardzo cenne i ważne.
Kiedy można odwiedzać muzeum diecezjalne?
Ponieważ ja jestem sam i robię w terenie, i pracuję, i bywam na różnych konferencjach, na wystawach zapraszany, to jestem pod telefonem. Jeżeli ktoś się umówi ze mną, że dzisiaj chciałby zwiedzić, to ja jestem. Tak jak pan redaktor się ze mną umówił, jestem i wtedy oprowadzam.
Możemy podać ten telefon, mówimy o grupach, prawda, które chcą ewentualnie
Oczywiście.
Zwiedzać.
502-158-194. Na ten telefon zawsze odpowiem pozytywnie i będę zachwycony i zaszczycony, że mogę komuś te dary piękne pokazać. A jeszcze jedno. Staram się również teraz na wystawie wymieniać pewne eksponaty, tak że ona w jakiś sposób jest odrobinę czasowa.
A tak z ciekawości zapytam. Mamy w Kaliszu, co prawda, nie Akademię Sztuk Pięknych, ale jest Wydział Pedagogiczno-Artystyczny ze specjalizacją również wychowanie plastyczne. Czy studenci znaleźli już to muzeum?
Ja współpracowałem jeszcze w Muzeum w Opatówku z profesorem Chryckiem, Krzysztofem Chryckiem. On ukończył również Wydział Teologiczny w Krakowie i bardzo dobrze orientuje się właśnie w sprawach Kościoła. I on wyodrębnił grupę, która chce pracować w kierunku Kościoła katolickiego. I z nim mam kontakty, z tym, że oni by chcieli mieć tutaj wystawy. To jest kwestia organizacyjnie dopracowana. A jeżeli wystawy, to przecież trzeba mieć folder, a na to trzeba mieć pieniądze. I to wszystko razem jest dosyć skomplikowane. Ale profesor ma taką grupę i myślę, że już w tym roku rozpoczniemy współpracę, bo w Opatówku układała się przez szereg lat, oni robili nawet prace magisterskie, więc tak samo i tutaj, na tej wystawie, gdzie był ornat Jego Świątobliwości Jana Pawła II, to właśnie studenci również mieli swoją enklawę, gdzie pokazali właśnie dzieła sztuki pobożne, a sam Chryczek świetnie zilustrował nowe Pismo Święte.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Przypomnę Państwu, że naszym gościem był pan Roman Hauk, dyrektor diecezjalnego muzeum przy Centrum Józefologicznym w Kaliszu. Zapraszamy wszystkich Państwa do odwiedzenia tego miejsca. Przypomnę, że chodzi głównie o grupy zorganizowane. Ale gdyby się znalazł pasjonat, to oczywiście pasja jest najlepszym kluczem do otwierania różnych drzwi i również tego muzeum. Dziękuję serdecznie, panie Romanie.
Dziękuję za zaszczyt.
Dziękuję bardzo.
A chciałby pan spojrzeć na chwilę wewnątrz muzeum?
To ja wezmę mikrofon też.
Jesteśmy w magazynie, gdzie mamy rzeczy bardzo cenne, a szczególnie dużo pamiątek po księdzu biskupie Stanisławie Napierale. Tutaj przetrzymujemy, proszę zobaczyć, na przykład bardzo cenne encyklopedię włoską, którą ksiądz biskup ofiarował, historię sztuki. Ksiądz biskup był również koneserem muzyki poważnej i zbierał, jak był w Rzymie na studiach, bardzo cenne albumy muzyki europejskiej, wielkich kompozytorów. Proszę zobaczyć, to są właśnie te albumy. Jest ich 10. I proszę zobaczyć, jakie to są wielkie nazwiska, prawda? Od XVIII wieku do XX, nie mówiąc o nagraniach wybitnych dyrygentów i wybitnych orkiestr. To wszystko ksiądz biskup ofiarował muzeum. Na przykład pokażę panu drogę krzyżową, która jest bardzo cenna i bardzo rzadka, gdzie to są monety specjalnie zrobione przez Mennicę Polską. Cała Droga Krzyżowa.
Który rok to jest bicia tych medali?
To są właśnie medale. Proszę zobaczyć, to są lata 60., ale bardzo piękne. No i oczywiście wiadomo, że szlachetna pokrywa złota, ale przede wszystkim doskonała praca artystów, bo widać doskonale poszczególne postacie i całą mękę pańską. I takich właśnie medali mamy ponad 700. Także jest to kolekcja znacząca nie tylko dla tutaj Kaliskiego, ale i Polski, bo jak byłem w Muzeum Narodowym i w dziale numizmatyk, to mi powiedziałem, myśmy chcieli mieć taką kolekcję, jaką pan posiada. Oczywiście miałem dużo większą, ale wiadomo, że zbieracz zawsze by jeszcze dobrał sobie coś dobrego. Także mamy tutaj całą kolekcję doskonałych darów przez księdza biskupa. No a jeszcze tutaj jest ciekawostka, z którą się nie mogę rozstać. To znaczy to, co mówiłem panu redaktorowi, jest to kapa hiszpańska z XVI wieku. Proszę zobaczyć, prawdziwe złoto, prawdziwy jedwab, ale żeby było ciekawiej, to kaptur jest jeszcze muzułmański, to znaczy wzór jest muzułmański. Także bezcenna kapa, a ona była w takim stanie, że tylko moje wścibskie oczy dostrzegły, że to jest rzecz tak bezcenna i dlatego ją tutaj sobie przechowuję.
A ten ornat jeszcze tutaj na ścianie?
Tak, to też jest, o właśnie proszę zobaczyć. To już jest ornat XIX-wieczny, haft krzyżykowy, ale boki są XVIII-wieczne i to jest tkanina już nie żakardowa, jeszcze robiona na krośnie podciągowym. Krosno żakardowe po prostu pokazuje rzecz mechaniczną, co wyjdzie, natomiast podciągowe to jeden robotnik siedzi przy krośnie, drugi stoi z boku mając wzór, a trzeci podciąga z boku nić osnowy i wątku. I stąd po prostu wychodzi skomplikowany wzór. No, a to jest właśnie boki z krosna podciągowego, czyli starszy o 100 lat i środek żakardowy. Proszę zobaczyć jeszcze ile obrazów, oczywiście różnej wartości. Na przykład ten miedziorod z XVII wieku, ucieczka do Egiptu, jest bezcenny. To jest miedziorod wiedeński i kilka rzeczy, które są rzeczywiście wysokiej wartości. Jeszcze jedno, na przykład jeden ksiądz odpowiedział mi na apel. Powiedział, że ma w takiej starej drewutni, a jakieś akta. To ja poszedłem i okazało się, że on ma akta kościelne od 1807 roku do współczesności. Ja teraz oczywiście wszystkie musiałem je wyczyścić, ale proszę zobaczyć, to jest jeszcze czerpany papier. Tu jeszcze mamy rozkazy Napoleona, tu jeszcze mamy rozkazy Dąbrowskiego, innych, którzy po prostu tworzyli księstwo warszawskie. Ludzie nieraz mają rzeczy bardzo cenne, które by spalili, zniszczyli, niech przyniosą do muzeum. Ja się tym zajmę, opracuję i powiem, jaką to ma wartość.
Dziękuję serdecznie za możliwość zobaczenia tego miejsca. Wspaniale, że są ludzie, którzy jednak czuwają nad naszą historią, nad naszymi skarbami narodowymi. Dziękuję bardzo, panie Romanie.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze.